Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, z tej strony Marta de Martę. Witam Was w Godzinie reporterów. Tym razem mam dla Was m.in. relacje z urodzin gdyńskiego dworca morskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim i rozmowę o wystawie w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Mamy też relacje ze spektaklu w Teatrze Wybrzeże z udziałem naszego człowieka, Rafała Skwarka, prowadzącego audycję Magia Kina w Radiu Mors. A do tego wszystkiego będzie też kilka słów o literaturze węgierskiej i fantastycznej, ale żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Po raz kolejny na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się Olimpiada Wiedzy o Mediach. Uczniowie szkół średnich z Trójmiasta i okolic odwiedzili Uniwersytet Gdański, by napisać test, dzięki któremu mogli dostać się do następnego etapu ogólnopolskich zmagań. Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk o mediach. W tegorocznej, czwartej już edycji olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju, uczestnicy, czyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, walczą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, nagrody rzeczowe, a także o staże w redakcjach na terenie całego kraju. Relacje z przebiegu olimpiady na Uniwersytecie Gdańskim przygotowała Aleksandra Brzezińska.
Stresujesz się przed olimpiadą?
Bardzo.
Jak się do niej przygotowywałaś?
Czytałam dużo książek, przeanalizowałam wszystkie testy z poprzednich edycji i oglądałam filmiki, które mówiły o mediach. Jakoś zainteresował mnie temat mediów i w sumie taki spokój psychiczny, jakby udało się wygrać ten indeks, że mam miejsce już na jakiejś uczelni. Był też takim motywatorem, żeby wziąć udział.
Bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście z nami. Ja teraz oddam głos naszej przewodniczącej, pani profesor Jolancie Maćkiewicz.
Dzień dobry Państwu. Chciałam naprawdę z dużą radością przywitać wszystkich, zarówno Państwa, którzy będą tu się męczyć i pisać, jak i Państwa nauczycieli, zarówno tych, których już widzę po raz kolejny, jak i tych, których widzę po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że w miarę istnienia tej olimpiady, jak Pan powiedział, to już jest czwarta edycja, jest nas coraz więcej. Mam taką wizję, że za parę lat ta sala nie pomieści wszystkich uczestników i będziemy musieli to robić na raty.
Jeden test dla jednej osoby.
Wszyscy Państwo mają już testy. Wobec tego do roboty i życzę powodzenia.
Ja z moimi uczniami jestem tutaj już drugi rok z rzędu. Olimpiada na wysokim poziomie. Młodzi mają przede wszystkim kreatywność w tym, że mogą się wykazać jako osoby, które piszą coś w pierwszym etapie. W drugim etapie faktycznie sprawdzana jest ich wiedza. Także według mnie jako pedagoga, jako nauczyciela to jest genialne podejście, bo najpierw daje im się pewną rodzaju swobodę. Mogą zobaczyć sami, jak czują się na etapie takiego też pojedynczego dziennikarza, bo oni muszą sami te treści wszystkie opracować, a dopiero potem sprawdzana jest ich wiedza merytoryczna właśnie w teście, więc dla mnie podejście rewelacyjne.
Kim pani jest dla osoby startującej?
Mamą. Wbrew pozorom chyba jestem bardziej spokojna niż córka, ale gdzieś tam poniekąd powiela mi stres też. Nie jest na pewno on taki jak dziecka.
Jak się pani wydaje, jak poradzi sobie pani podopieczna?
Startuję pierwszy raz, więc no nie mamy doświadczenia, a wiadomo, że z biegiem lat i uczeń i gdzieś tam i nauczyciel wie coraz lepiej, jak się przygotować, ale no od czegoś trzeba zacząć.
Jesteś świeżo po olimpiadzie, jak wrażenia?
Olimpiada bardzo trudna według mnie, na bardzo wysokim poziomie. Pytania z wszelkiego typu zagadnień, począwszy od gazety, telewizja, wszystko było, radio.
W sumie połowę wiedziałam, połowę nie, i to jest takie obstawianie teraz i czekanie na wynik. Nie było chyba aż tak trudne.
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się pytania The Voice of Poland. To było interesujące, na pewno pytania były trudne. Bez nauki raczej nie bym w stanie do tego podejść.
Fajne doświadczenie.
Opowiem Państwu kilka słów na temat realizacji, które powstały w ostatnich latach w ramach specjalności fotograficznej. To są zdjęcia przeróżne. Jak macie konkretne pytania, one też nie wszystkie jakby, ja nie ze wszystkimi miałam do czynienia, bo moja rola jest taka, że zdjęcia, które wymagają jakiejś obróbki cyfrowej albo na przykład montażu, bo też powstają prace, bardzo przeróżne montaże. Tym zajmuję się ze studentami, natomiast takie zdjęcia typu martwe natury czy portrety, które już później nie wymagają dodatkowej pracy, one przez tą obróbkę cyfrową nie przechodzą.
Jak dużo macie doświadczenie z radiem? Byliście kiedyś w studiu radiowym?
Tak,
nasze jest jedno z najbardziej profesjonalnych w Trójmieście. Mieliśmy przez długi czas zdecydowanie lepsze niż polskie radio. Musimy się pochwalić na starcie. Czy ktokolwiek z Was był kiedykolwiek zainteresowany pracą w radiu? Ktokolwiek myślał o tym, żeby przyjść i gadać do mikrofonu do ludzi? Nowe media w małym stopniu zajmują się z tego, co słyszałem radiem. Niewiele jest w waszej przestrzeni tej wiedzy, której się musicie nauczyć o radiu.
Od razu zapowiadam, nie mamy tutaj żadnego rankingu. Układ jest zupełnie przypadkowy. Ważne jest, kto znalazł się w pierwszej dziesiątce.
Także teraz bardzo gratuluję finalistom ścisłego finału. Mam nadzieję, że się spotkamy w Warszawie w marcu przyszłego roku.
Nazywam się Monika Fila. Jestem uczennicą technikum w Nowym Dworze Gdańskim. Konkretnie jestem na kierunku technika obsługi turystycznej.
Jak się czujesz z tym, że dostałaś się do kolejnego etapu?
Jestem w szoku, bo się nie spodziewałam tego kompletnie. Naprawdę. Ale się cieszę.
Weronika Bączek z 6 Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni.
Spodziewałaś się tego, że dostaniesz się do kolejnego etapu?
Szczerze mówiąc, nie. Jestem też, przyjechałam z kolegami dwoma, którzy w zeszłym roku brali udział. Liczyłam, wiadomo, jak każdy, ale nie nastawiałam się za bardzo, żeby, wiadomo, się nie rozczarować. Także jestem szczęśliwa.
Jacek Wojsław, sekretarz Pomorskiego Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy o Mediach.
Jak pan myśli, jaki wpływ ma na uczniów szkół średnich ta olimpiada?
Na pewno zainteresowanie tematyką związaną z funkcjonowaniem mediów, komunikowaniem społecznym, z wrażliwością na manipulacje w przekazach i masowych, i także w komunikacji interpersonalnej. I ogólnie zainteresowanie też studiami uniwersyteckimi, zwłaszcza też dziennikarstwem.
Jak pan ocenia tegoroczny egzamin?
W tym roku wydaje nam się, to nie jest tylko moja opinia, ale także szanownej komisji, że pytania były dość trudne i ten próg trudności był wyższy niż na pewno w roku poprzednim. Najwyższy wynik to było 20 punktów na 40, czyli najlepsza osoba, dwie były takie osoby, osiągnęły 50% odpowiedzi dobrych.
Czy z osób, które dzisiaj przyszły na uniwersytet, kogoś jeszcze zobaczymy w przyszłym roku?
To znaczy, jeżeli chodzi o studentów, zdarzają się takie wypadki, że z finalistów czy tych, którzy brali udział w eliminacjach wojewódzkich, trafiają do nas jako studenci, a mamy też nadzieję, że może za kilka lat ktoś z tych osób trafi do zawodu dziennikarskiego.
Godzina reporterów.
Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne to miejsce dla wymiany doświadczeń amatorów i profesjonalnych fotografów Trójmiasta. Prowadzi kursy i warsztaty fotograficzne, organizuje konkursy i plenery, a osoby uczące się fotografii zawsze mogą liczyć tu na pomoc. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne jest także miejscem wielu wystaw. Przez cały listopad w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego można było odwiedzić wystawę Duch Oliwy. Z jej autorem, Arkadiuszem Srebrnikiem, rozmawiała Aleksandra Brzezińska.
To jest wystawa, której zamysł tak naprawdę był w naszych głowach już od dłuższego czasu. Trochę nam brakowało funduszy, żeby to zrobić. My wystawiamy się na Viva Oliwa już 4. albo 5. rok z rzędu i już od początku chcieliśmy właśnie coś takiego zrobić, żeby sfotografować ludzi, którzy uczestniczą w wydarzeniu, którzy są w stanie i przychodzą tam na to wydarzenie. W tym roku nam się udało. Podjęliśmy to wyzwanie, wyszło tak jak widać, można przyjść, można zobaczyć, samemu sobie ocenić. Zrobiliśmy 50 portretów, 30 jest do obejrzenia w naszej galerii na Wojska Polskiego 8/10. Wystawę można oglądać niestety tylko w czasie działania Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, czyli każdy poniedziałek od 18 do 20 i w każdy czwartek od 18 do 20. Niestety nie mamy jeszcze otwarte jak normalna galeria, także musi akurat ktoś przyjść tutaj od nas i otworzyć galerię.
Pan jako autor zajmuje się przede wszystkim fotografią analogową. Dlaczego akurat analogowo, a nie cyfrowo?
Bo analogowa jest prawdziwa. Analogowa fotografia ma swój klimat. Kurczę, ciężko powiedzieć dlaczego. Ja na przykład strasznie nie lubię cyfrowej fotografii. Robię cyfrową fotografię tylko jeśli muszę, a wszystko, co robię dla siebie, robię właśnie na analogach. wygląd, cały proces tworzenia tego zdjęcia od początku do końca, to jest całkiem coś innego niż fotografowanie na aparatach cyfrowych.
Fotografię cyfrową każdy wie, jak się obrabia. Jak wygląda to w przypadku fotografii analogowej?
W przypadku fotografii analogowej można to zrobić dwojako. Zawsze zaczyna się od oczywiście nabycia filmu, naświetlenia go i wywołania. I teraz wywołać też można albo w domu, albo po prostu oddać to do kogoś, do labu, kto to wywoła. No i później, co my z tym zrobimy, to już zależy od nas. Możemy sobie zrobić w ten sposób, że po wywołaniu wrzucimy to na skaner, poskanujemy i dalej droga jest dokładnie taka sama, czyli ląduje to najprawdopodobniej w Photoshopie, jest obrabiane, czyszczone z tych wszystkich pyłków, z tego wszystkiego i później w formie cyfrowej gdzieś tam się pojawia w internecie bądź w formie wydruków. Albo tradycyjnie możemy zrobić z tego odbitkę ciemniową, czyli wchodzimy do ciemni, naświetlamy papier, wywołujemy go i później mamy taką klasyczną odbitkę ciemniową.
Gdyby ktoś chciał zacząć fotografować analogowo, jak polecałby pan zacząć?
W ogóle wszystkim fotografię, przygodę z fotografią polecałbym zacząć od fotografii analogowej. Fotografia cyfrowa jest taka, że ona troszkę oszukuje i ludzie za bardzo zdają się na te aparaty. Fotografia analogowa pozwala zacząć myśleć o tej fotografii od samego początku, o tym, co się robi. A jak zacząć? Bardzo prosty temat. Iść kupić aparat. Większość z nas ma jakiegoś Zenita albo cokolwiek w domu, jakieś pozostałości po mamie, po babci, po dziadku. No i co? Trzeba tylko iść kupić film. Nie jest tak, jak wszyscy myślą, że tych filmów nigdzie nie ma. O, ich jest bardzo dużo, jest bardzo łatwo to kupić. Wkładamy film i idziemy robić zdjęcia. Cała reszta jest do nauczenia, czy to u nas, czy to w szkołach fotograficznych, czy oczywiście najbardziej dostępne źródło, czyli internet. Wszystko tam jest, nie ma najmniejszego problemu. Z każdym aparatem, z każdym filmem wszystko można sobie przeczytać i zobaczyć.
Właśnie, mówi pan u nas, czyli w Gdańskim Towarzystwie Fotograficznym. Czym w ogóle jest to towarzystwo? O czym się zajmuje?
Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, czyli instytucja, która działa od 1947 roku w Gdańsku, zajmuje się promocją fotografii, promocją fotografów i regionu tutaj Gdańska i Pomorza. Działamy w ten sposób, że zrzeszamy fotografów, którzy mają ochotę się czegoś nauczyć, mają ochotę się pokazać, mają ochotę się spotkać z innymi fotografami, tak? Bo w związku z tym, że działamy bardzo długo, mamy bardzo dużo członków, którzy przez bardzo długi okres do nas chodzą i to są naprawdę bardzo znane nazwiska. Właśnie w tle słyszę, że przyszli jedni z naszych tutaj najlepszych. No i tak naprawdę to jest to najlepsze, że można się spotkać z kimś i wymienić swoje poglądy. Jeżeli działamy tylko i wyłącznie w internecie, no to mamy takie trochę fałszywe przekonanie, że coś jest fajne, bo tam te lajki i to wszystko bardzo łatwo mami i pokazuje, że no, ta prawdziwa fotografia nie jest aż tak bardzo doceniona. To, co się ludziom podoba, to wtedy będzie kliknięte, a tutaj możemy zweryfikować swoje umiejętności z innymi fotografami, możemy porozmawiać, możemy się czegoś dodatkowo nauczyć, rad od starszych fotografów i nie ma z tym najmniejszego problemu.
W jakim trzeba być wieku, żeby do Państwa dołączyć? Czy studenci też mają szansę?
Jak najbardziej, studenci, nawet przyjmujemy młodszych członków. W deklaracji jest tylko zaznaczone, że jeżeli ktoś jest młodszy niż 18 lat, to musi mieć zgodę rodziców, czyli nie ma z tym najmniejszego problemu, każdy może do nas przyjść.
Godzina reporterów.
Czy budynki też mogą obchodzić urodziny? Jak najbardziej. Swoje 84. urodziny obchodził Dworzec Morski w Gdyni, w którym obecnie mieści się Muzeum Emigracji. W ramach jubileuszu odbył się koncert Moniki Bożym, któremu towarzyszyła wizualna oprawa stworzona przez Mariusza Warasa. Występ artystki zgromadził dużą publiczność, z którą rozmawiała Monika Bławat.
Jak podobał się wam koncert?
Bardzo, fantastycznie, naprawdę. Spodziewaliśmy się trochę więcej jazzu jednak, aniżeli soulu. Wokalistka pokazała dużo więcej soulu niż jazzu, ale mimo wszystko nam się bardzo podobało.
Ostatni kawałek był konkretnie jazzowy i ostatni kawałek rzeczywiście podbił ocenę przynajmniej o 2 oczka.
A czy spotkaliście się wcześniej z twórczością Moniki Bożym?
Tak, ja muszę przyznać, że jak otrzymałem bilet, to spojrzałem sobie w internecie, w sieci na twórczość pani Bożyn, aczkolwiek wcześniej, przed otrzymaniem biletu, nigdy o niej nie słyszałem.
Słyszałem wcześniej w radiu, ale nie zwracałem większej uwagi.
Jazz, no kto nie lubi jazzu? Muszę przyznać, że idąc na ten koncert,
delikatnie zastanawiałam się, czy to na pewno będzie to, ponieważ wokalistka wykonuje nie tylko jazz, ale również połączenie z muzyką soulową, z muzyką country, ale jednak to tak, to było to. To było, pomimo że był to cover, jakby nie patrzeć, starych kawałków z nowoczesną nutą, no to było naprawdę warto spędzić tutaj te półtorej godziny słuchając najnowszej odsłony jazzu bardzo młodej polskiej wokalistki i myślę, że wszyscy, którzy tu byli, to nikt z nich nie żałuje tego spędzonego tutaj czasu.
Ja uważam, że koncert zdecydowanie nie był stratą czasu. Bardzo lubię jazz i bardzo lubię muzykę lat, początku lat 20., 30. I myślę, że nikt tutaj naprawdę nie żałował połączenia wszystkich kawałków różnych stylów, solowych wykonań, perkusisty, skrzypka, no i głównego wykonania wokalistki.
Wizualizacje bardzo fajne, bardzo wysokim poziomie, rzeczywiście fajnie było oglądać. Robiły wrażenie, świetne akompaniamenty do koncertu.
Do mnie nie przemówiły.
Dlaczego? Przeszkadzały w odbiorze muzyki?
Absolutnie, nie przeszkadzały, aczkolwiek spodziewałem się czegoś zupełnie innego.
Wizualizacje podobały mi się, o ile nie na równi, to może nawet troszeczkę bardziej niż sam występ, a zwłaszcza ich dopasowanie. Nie wiem, być może jest to tylko moja nadinterpretacja. Natomiast było to niesamowite, kiedy wokalistka śpiewała o czymś statecznym, spokojnym, czasem nawet smutnym. Kolory statku przybierały jakieś ciemne barwy, bądź był zbudowany on z cegieł. Natomiast kiedy śpiewaliśmy o czymś żywym i wesołym, kolor zielony, żółty, różowy były dominujące. Niesamowite to było wrażenie statku, który napływał na nas, albo zanurzał się i wynurzał. No, czapki z głów dla grafika, który to stworzył i... Nawet jeżeli komuś nie podobała się muzyka, to ta grafika już na pewno musiała się wszystkim podobać.
Grafiki widziane w tle były niesamowicie związane z całym przebiegiem i życiem Dworca Morskiego. Były jego kwintesencją, gdyż sam dworzec jest nierozerwalnie związany z historią statków, takich jak właśnie Stefan Batory, co mogliśmy oglądać właśnie na wyświetlanych grafikach. Kolorystyka nawiązywała do nastroju utworów śpiewanych. I myślę, że animacja stworzona była naprawdę profesjonalnie i świetnie.
Jakiej artystki piosenki dziś wykonywałaś?
Śpiewam dzisiaj piosenki Joni Mitchell, kanadyjskiej singer-songwriterki. Akurat ja mam taką selekcję piosenek, które ona napisała między 68 a 75 rokiem.
Jak się czujesz w tym miejscu?
No czuję się świetnie, bo zostałam tutaj bardzo ciepło przyjęta. Poza tym, że pracują tu wspaniali ludzie, to jeszcze jest to naprawdę piękne wnętrze, no i jak już wspominałam w trakcie koncertu, na terenie tego muzeum znajduje się naprawdę rewelacyjna knajpa, ja jestem wielką fanką jedzenia, więc w Muzeum Emigracji byłam po raz pierwszy, ale po dzisiejszym naszym wspólnym spotkaniu jestem pewna, że nie po raz ostatni.
Przy mikrofonie były takie kolorowe dzędzadełka. Czy to jest jakiś twój pomysł?
Nie, znaczy to są takie dzędzadełka, które kiedyś dostałam od Ani Zeman, którą między innymi współpracowałam przy programie Twoja twarz brzmi znajomo i to jest osoba, którą faktycznie wspominam. I jest to fantastyczna projektantka i stylistka i ubiera masę gwiazd i wymyśla im kostiumy. No i przyniosła mi kiedyś na któryś z koncertów takie dzędzadełka, no i przywiązałam się do nich na tyle, że jeżdżą ze mną i też wiszą mi na oknie domu.
Godzina reporterów.
A teraz coś o literaturze. Nagroda imienia Janusza Zajdla jest coroczną nagrodą w dziedzinie fantastyki przyznawaną przez miłośników tej literatury. Nagroda wręczana jest w dwóch kategoriach – powieści i opowiadania. Krzysztof Piskorski, zeszłoroczny laureat nagrody, przybył do Gdyni z okazji otwarcia biblioteki z pasją. Z autorem takich książek jak 40 i 4 czy Cienioryt rozmawiała Aleksandra Brzezińska.
Znajdujemy się w tym momencie w nowo otwartej bibliotece z pasją. Co sądzisz o tym miejscu, o tym samym pomyśle na taką bibliotekę dla młodzieży?
No mogę być tylko nastawiony entuzjastycznie, bo w moim mieście we Wrocławiu mieliśmy podobny projekt jakiś czas temu, Bibliotekę Mediateka, w której spędziłem w swoim czasie bardzo dużo godzin i mi jako młodemu twórcy ogromnie pomogło to, że miałem po prostu za darmo dostęp do ogromnej ilości nowych książek, komiksów, klasycznych filmów, no więc absolutnie kibicuję.
Twoja najnowsza powieść, 44, nawiązuje do mitologii słowiańskiej. Czy obecnie w literaturze panuje taka moda na tą, no właśnie naszą rodzimą mitologię? Co sądzisz o tej modzie, jak się do niej tak stosunkujesz?
Powiem tak, fantastyka, literatura popularna, literatura gatunkowa co jakiś czas szuka sobie jakichś nowych terytoriów do eksplorowania i tak jak w zachodniej fantastyce przez pewien czas dość popularny był prąd zwany steampunkiem, który zakładał odwrócenie się do tych korzeni wiktoriańskich do XIX wieku, do XIX-wiecznej literatury, no tak i u nas są autorzy, którzy próbują w jakichś korzeniach grzebać od autorów popularno-historycznych jak Herezińska, przez autorów czysto fantastycznych, jak Witold Jabłoński. I ja także próbuję z naszych dziejów coś ciekawego wykopać.
Nad czym w tym momencie pracujesz? Możesz nam zdradzić?
Ale oczywiście mogę zdradzić, bo opowiadam o tym na każdym spotkaniu autorskim, bo jest to zabawna anegdota. To jest tekst, który jest tak opóźniony, że ścigają mnie już niemalże na wszystkie możliwe sposoby, żebym go oddał. Audioserial dla platformy Storytel.pl, która w swoim czasie zamówiła u wielu polskich twórców fantastyki takie, no, 10-odcinkowe seriale audio, słuchowiska sformatowane troszeczkę jak seriale Netflixa. No, ja ze swojego serialu się jeszcze nie wywiązałem, jestem chyba jedną z ostatnich osób, które jeszcze pierwszy sezon są im winne, ale zaraz jak to skończę, siadam do nowej powieści, która będzie dość sporym przedsięwzięciem. Mam już wstępnie umówione z wydawnictwem literackim, o czym będzie, ale myślę, że początek pracy najwcześniej połowa przyszłego roku.
Możesz nam zdradzić, z czego czerpiesz do tej swojej przyszłej powieści?
Ha, no więc to jest ciekawa historia, bo do tej pory przeważnie czerpałem z historii. To znaczy zderzyłem na przykład, nie wiem, wojny napoleońskie z fantastyką w Zadrze, zderzyłem Płaszcz i Szpadę z takim mrocznym światem fantazy w Cieniorycie, zderzyłem tych narodowych wieszczów i steampunk z mitologią słowiańską w 44. W mojej 10. książce chcę spróbować troszeczkę czegoś innego, popracować bardziej bohaterami, popracować bardziej językiem, fabułą, a mniej kreacją świata. I to będzie powieść, której akcja przynajmniej rozpoczyna się we współczesnej Polsce, ale jak u mnie potem odchodzi w dużo dziwniejsze rejony.
Prowadzisz warsztat o światotworzeniu. Gdy sam piszesz, bardziej zwracasz uwagę właśnie na to tworzenie świata, czy jednak zaczynasz często od bohaterów i samej historii?
To nie jest tak, że kiedy zaczyna się od tworzenia świata, zaczyna się od map, od nazywania jakichś fantastycznych krain i kontynentów i z tego się wszystkiego wyprowadza fabułę. Ja, jak każdy normalny autor, wyprowadzam fabułę od bohaterów i od kluczowych zdarzeń, które mają nastąpić. Tyle, że te wydarzenia najczęściej widzę już w kontekście świata. To znaczy, jeśli rozplanuję sobie ogólnie, jaką ma mieć estetykę książka i jakim ma być sytuacja w fantastycznym świecie, który tam przedstawiam czytelnikowi, to gdzieś w głębi tych sił, które w tym świecie się ścierają, z reguły zobaczę bohatera, bohaterkę, ich drogę, ich cel. Więc dobry świat paradoksalnie potrafi dać świetne pomysły na dobrych bohaterów i dobre fabuły.
Jesteś dość ciekawą osobą, ponieważ skończyłeś studia informatyczne i archeologiczne. Co dało ci takie specyficzne połączenie kierunków?
Nie mówmy tego głośno. Nie skończyłem ani studiów archeologicznych, ani informatycznych. Wszystkie rozgrzebałem i porzuciłem, więc nie wiem, czy mam prawo zatem mówić dalej. Nie, przez całe życie szukałem czegoś, co mnie interesuje. Pisanie, a pisałem już i pierwsze teksty publikowałem już w wieku kilkunastu lat, wymaga gigantycznej ilości paliwa. No ja to paliwo zdobywałem czytając książki, ale też rzucając się z ogromną fascynacją w różne dziwne rejony. Miałem okres, kiedy bawiłem się w rekonstrukcję historyczną, miałem okres, kiedy bawiłem się właśnie w studiowanie archeologii, no i wiele takich różnych, miałem okres, kiedy pracowałem w bardzo dużej korporacji informatycznej i wiele bardzo różnych dziwnych doświadczeń zbieram, no i przetapiam je na paliwo do pisania.
Obecnie na rynku są dostępne przede wszystkim twoje dwie książki, 44 oraz Cinioryt. Czy istnieje może szansa na wznowienie swoich poprzednich powieści, czy raczej w tym momencie nie?
No, jest to pytanie jak najbardziej na czasie, bo właśnie dochodzi do tego wznowienie Zadry, nad którym pracowaliśmy od jakiegoś czasu z wydawnictwem literackim. Będzie wydana w jednym tomie, nie w dwóch jak poprzednio. Tekst jest bardzo, bardzo poprawiony. To nie jest zwykłe wydanie, to jest coś, co w świecie gier komputerowych nazywa się HD Remaster, czyli tekst, do którego wróciłem po latach, zobaczyłem, czego jeszcze nie udało się wtedy rozwinąć, co warto byłoby dodać, co warto by polepszyć. Spędziłem dodatkowych kilka miesięcy nad tym pracując, no i taka nowa, lepsza Zadra będzie w księgarniach bardzo wkrótce. A jeśli chodzi o inne książki, no to dzielą się na takie, których ja nie chcę wznawiać za bardzo i takie, co do których nie ma też za bardzo chęci po stronie stronie wydawnictwa, więc nie wiem, może kiedyś, jak będzie kilka bestsellerów i trzeba będzie coś wydawać koniecznie, to jakieś wznowienia się pojawią, na razie tego nie przewiduję. Przypominam, że Opowieść Piasków, moja debiutancka trylogia, była jakiś czas temu dostępna w internecie za przysłowiowe co łaska w akcji Bookrage i jeszcze kilka razy pewno będzie okazja, żeby tą książkę, płacąc jakieś symboliczne kwoty, zdobyć i przeczytać. Papierowe wznowienie w tej chwili nie jest planowane.
Godzina reporterów.
Czerwone Gitary to zespół, który znają z lat młodości nasi rodzice, ale jest rozpoznawany także przez studentów. W Sopocie można było usłyszeć muzykę z repertuaru Czerwonych Gitar. Na scenie kameralnej Teatru Wybrzeża miał miejsce musical Big Beat Performing Lecture and Music. Tym razem zagrali w nim muzycy ze Szkoły Muzycznej Music Collective. Reżyserem całego przedsięwzięcia był Piotr Wyszomirski. Na scenie wystąpił nasz redakcyjny kolega. Na widowni zasiadł zespół Czerwone Gitary, a o tym, jak był przygotowywany spektakl, usłyszycie w materiale Aleksandry Brzezińskiej.
Hej, za rok matura.
Jak było przebierać się na scenie?
Wiesz co, ja zrobiłam taki super patent, że jak nakrzyczałam na Rafała i wyszłam, to wsunęłam spódnicę jedną pod drugą i po prostu już tą spódnicę zdjęłam z góry, więc tak jakby przebieranie się na scenie tutaj nie było tak, że musiałam to robić tak jak na przykład kolega Łukasz, który się rozbierał do Kasi.
Pomysł tu był. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam, dziękuję pomysłodawcom, dziękuję również Państwu, że tu jesteście. No i niech ta muzyka Czerwonej Gitary w dalszym ciągu egzystuje w naszej świadomości i w naszych serduszkach, czego Państwu z całego serca życzę.
Nie mów nic.
Nazywam się Rafał Szyjer, miałem przyjemność być kierownikiem muzycznym spektaklu Big Beat oraz oczywiście jestem założycielem i kierownikiem szkoły Music Collective, skąd się wywodzą muzycy i aktorzy dzisiejszego spektaklu. Pomysł oczywiście się wziął w głowie szalonej reżysera Piotra Wyszomirskiego, który jest znawcą muzyki, a że też teatru, połączył te dwie swoje pasje i zaproponował współpracę na temat Big Beatu, czyli krótko mówiąc tych 5 lat, 65, 70, 70 rok, w którym to się działo. Wiedział, gdzie przyjść. Współpracowaliśmy wcześniej w Aktorzy Śpiewają, w innych spektaklach muzycznych, gdzie głównie grali instruktorzy. Pierwszy raz jest sytuacja, że Piotr Wyszomirski nie zatrudnił instruktorów Music Collective, tylko właśnie uczniów. I dobrze zrobił, bo są kreatywni, zdolni, no, było widać, fantastyczni ludzie, super praca z nimi. Właściwie klęska urodzaja, mieli więcej pomysłów, niż mogliśmy wykorzystać. Bo oni autonomicznie mieli bardzo dużą swobodę. Właściwie moje kierownictwo ograniczało się do mówienia tak lub nie. Także miałem komfortową sytuację. Wcześniej przygotowane aranże poszły do pieca, bo nie było sensu narzucać im czegoś, czego nie czują. A jak mieli swobodę artystyczną, mogli naprawdę zrobić wszystko z tymi utworami i zrobili, nie? Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności. Wiedzę, którą nabyli między innymi w naszej szkole i umiejętności, które mają i wrodzone, i nabyte. Niektórych znam od pacholęcia, 5-6 lat niektórych zapisywali się do szkoły muzycznej jako dzieci, teraz to już jest młodzież, a więc znam ich możliwości i to są mądrzy, kulturalni, zdolni, fantastyczni ludzie, o których się nie martwię przyszłość.
Czy jest możliwość, żeby jeszcze gdzieś ich posłuchać?
Tak, będziemy o to walczyć, jest trochę scen, mniejszych, większych, jest produkt, są nagrania, zrobimy z tego trailer, opis i postaram się, żeby to gdzieś jeszcze kilka razy zagrać. Naszym marzeniem to jest zagrać na przykład w Warszawie czy w Krakowie, czyli poza przyjaznym środowiskiem Trójmiasta, tylko przedstawić tę wizję gdzieś w innym mieście, to byłoby wyzwanie.
Właśnie musical opowiada przede wszystkim o Czerwonych Gitarach. Kim dla Pana jest ten zespół?
No ja już jestem w takim wieku, że mogę powiedzieć, że towarzyszył mi od dzieciństwa praktycznie, czyli pomimo, że urodziłem się już po jakby rozwiązaniu jego, to całe lata 80., 70., gdzieś tam się, 70. to nie pamiętam, ale 80. pojawiał ten zespół i pojawia się do dziś w wielu audycjach, w wielu programach, choćby Złotych Przebojach, kilkanaście ich piosenek nieustannie jest emitowanych, a więc to jest ciągle żywy organizm, zresztą przecież przedstawiciel Czerwonych Gitar tu siedział i oklaskiwał, także to było też bardzo miłe.
Ładne oczy masz, ją mówię dasz, takie ładne oczy, takie ładne oczy.
Mrawo Skwarek, możecie mnie kojarzyć, magia kina, każdy wtorek o 20, ja tutaj jako aktor na scenie.
Czym się zajmujesz tak prywatnie, bo nie jesteś zawodowym aktorem?
Ja ogólnie studiuję, po prostu studiuję wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej, ale też jak wiadomo pracuję w Radiu Mors, prowadzę cykl Kino Konesera, który się odbywa w Kliosie Metropolii, gdzie tam są wykłady filmowe, leci film, potem jest dyskusja, tak samo prowadzę taką edukację w liceach, więc po prostu zajmuję się filmem pełną parą, staram się streamować jakieś filmiki na YouTube i te sprawy. Więc zawsze chciałem wychodzić do ludzi, mówić do nich, ale jeszcze nie miałem okazji aż tak aktorsko się tym zająć.
W jaki sposób znalazłeś się w tym spektaklu?
Uczyłem się grać na gitarze w Music Collective przez wiele lat i po prostu nagle pojawiło się ogłoszenie, hej, słuchajcie, jest musical i dyrektor szkoły i reżyser muzyczny całego wydarzenia, Rafał Szyjer, po prostu mnie zaczepił i spytał, Rafał, może chcesz zagrać? Więc przyszedłem, pojawiłem się i tak oto jestem. I udało mi się oczywiście wygrać casting. No, największą trudnością w musicalu, oprócz takiej kwestii stricte organizacyjnej, czyli brak snu, jedzenia i tak dalej, było wejście w taki odpowiedni mindset. Musieliśmy myśleć o tym, że prezentujemy coś dla bardzo, bardzo zróżnicowanej publiczności. Z jednej strony mamy osoby, dla których Czerwone Gitary to była młodość. I my tą młodość chcieliśmy przekazać z jednej strony, z drugiej strony chcieliśmy przefiltrować to wszystko i pokazać to młodemu pokoleniu. Chcieliśmy to jak najlepiej upchnąć w jedno.
Czerwone Gitary, czym są dla Ciebie?
Czerwone Gitary? Czerwone Gitary wcześniej były dla mnie tylko szlagierami, które po prostu czasem leciały w radiu i czasem człowiek tańczył do nich na jakichś imprezach i zawsze myślał, o, ale fajnie, też potrafiliśmy, ale teraz są czymś więcej. Teraz są czymś więcej, bo naprawdę wkręciłem się w to wszystko i rzeczywiście potrzebowałem czasu i jakiejś dojrzałości, żeby się rzeczywiście tym odpowiednio zająć. I dzięki temu teraz patrzę na Czerwone Gitary jak na rzeczywisty krok w polskiej kulturze i twórców, którym należy się szacunek, którzy rzeczywiście coś zmienili w naszej przestrzeni.
Godzina reporterów.
Polak, Węgier, dwa bratanki. Tak przynajmniej głosi popularne powiedzenie. Ale czy znamy węgierską kulturę? W gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach cyklu Teatry Europy odbył się Tydzień Węgierski. W ciągu 8 dni zaprezentowano m.in. węgierskie filmy, spektakle czy muzykę. Nie zabrakło również spotkania poświęconego węgierskiej literaturze. W trakcie tego wydarzenia nasz reporter Jakub Ruźniak rozmawiał ze znawcami literatury węgierskiej Gaszparem Keresteszem z Węgierskiego Instytutu Kultury i tłumaczką Anną Butrym.
Jaki jest Państwa ulubiony autor węgierski?
No ja tutaj będę zupełnie nieobiektywna, bo muszę oddać palmę pierwszeństwa mojej autorce, mojej, to znaczy tej, którą tłumaczyłam, bo przeważnie no, tłumacz jednak ma wielką słabość do swojego autora takiego, o którego walczył, którego książka jest dla niego ważna, więc dla mnie to jest Andrea Tompa, autorka książki Dom Kata, bo przez długi czas marzyłam, żeby tę książkę przełożyć, wydać i żeby ona znalazła swój oddźwięk w polskiej literaturze, żeby znalazła swoich polskich czytelników i tak się stało, więc myślę, że jeszcze przez długi czas to będzie moja ulubiona autorka, abstrahując od tego, że oczywiście mam mnóstwo takich autorów, których uwielbiam czytać dla samej przyjemności czytania, ale czasami tak jest, że myśli tłumacza zajmuje ten jeden ukochany autor.
Jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze mam ten ulubiony, którego czytam. Niedawno dokończyłem książkę Laszlo Szilassi, jego świetna książka, ale o niej mało, bo nie jest przełożony na polski. Natomiast teraz akurat czytałem Bodora kilka dni temu i Bodor to zawsze tak mój faworyt pierwszy, tak.
Myślą Państwo, że Węgrzy znają literaturę polską?
Tak. Literatura polska na Węgrzech ma bardzo dobrą renomę. Dość często jest przełożony Najważniejsze autorzy, nawet średnio ważni autorzy są przełożeni, więc aż do ostatnich lat mogliśmy powiedzieć, że są bardziej obecni polscy autorzy na Węgrzech niż odwrotnie. Teraz to się odwróciło, ale tak.
Właśnie, bo mówili Państwo, że dużo jest tych właśnie dobrych pisarzy na Węgrzech, ale czy oni są sami czytani tam na Węgrzech? Czy to jest, bo mi się nasuwa przykład Czech, że Czechy są krajem, który najwięcej czyta, a czy Węgry są krajem, który najwięcej produkuje właśnie tych powieści?
No, coś może być w tym, że jest nadprodukcja literatury, natomiast Węgrzy dość dużo czytają i na pewno są bardziej zamknięci na zagranicę niż polscy, więc Węgrzy więcej czytają literatury rodzimej niż Polacy i polskiej.
Poza tym też trzeba wspomnieć, że na Węgrzech w takim kontekście mówimy nie tylko o prozie, o powieściach, mówimy też w bardzo dużym zakresie o poezji. Na Węgrzech bardzo wiele osób umiłowało sobie poezję i ją tworzy, również w tej wersji takiej bardziej undergroundowej, czyli w wersji slam poetry, która cieszy się ogromną popularnością i bije wszelkie rekordy czasami tego, co moglibyśmy sobie wyobrazić względem poezji i jej popularności w Polsce, więc ogólnie Węgrzy to jest naród, który literaturę bardzo ceni, dużo jej tworzy, w miarę dużo jej czyta, chociaż no, jak każdy naród też narzekają na te statystyki czytelnictwa, tak jak i my. Natomiast my jako tłumacze, czy w pewnym sensie, czy samozwańczy, czy oficjalni ambasadorzy węgierskiej kultury mamy ten problem, że no, ciągle jest za mało tej kultury węgierskiej, za mało tej literatury przedstawionej, stąd staramy się też te nowe nazwiska, oprócz tych wielkich z tego panteonu, wprowadzać do polskiego krwiobiegu, bo może i Polacy odkryją dla siebie bardzo duże bogactwo i różnorodność stylów, które się pojawiają w węgierskiej literaturze.
A jeżeli ktoś zaczyna taką, nazwijmy to, przygodę z węgierską literaturą, no to od kogo Państwo myślą, że powinien zacząć?
No jeżeli chce zacząć swoją przygodę tak, żeby mieć pewne podwaliny, znać takie nazwiska, co do których będzie mógł nawiązać jakiś dyskurs, jakąś rozmowę z innymi osobami, które na pewno trafi w księgarniach, bo to też jest ta kwestia, że jeżeli czytają w języku polskim, no to musi być to literatura taka, która w tej chwili jest dostępna na rynku, no to będzie taki panteon składający się z noblisty Imre Kertésa, z niezwykle popularnego w Polsce Sándora Márójego, który bije wszelkie rekordy popularności, jeśli chodzi o liczbę przełożonych książek na język polski, o wznowienia. Na pewno wśród takich nazwisk będzie György Spiro, który sam świetnie zna język polski i pisze książki inspirowane polską historią, polską kulturą. Na pewno wśród takich osób znalazłby się Peter Nadosz, znalazłby się Laszlo Krasznohorkai. Znalazłyby się też takie nazwiska, które może nie są w tym absolutnym panteonie, i według mnie często są niedocenione, jak chociażby Magda Szabo, która wręcz tworzy gotowe scenariusze filmowe, niezależnie czy się czyta jej książki, czy potem ogląda filmy, to ma się poczucie, że jednak to jest literatura, którą należy znać i która bardzo no, żal jest nam, że tak jest słabo znana w Polsce. Część osób rzeczywiście ją zna, ale myślę, że wciąż za mało, więc to jest ta nasza rola, ale też tę rolę przejął Rok Kultury Węgierskiej, który trwał od 2016 roku, od maja dokładnie i kończy się 8 grudnia 2017 roku, czyli po 20 miesiącach, gdzie ukazało się niemal 60 pozycji i przekładów z literatury węgierskiej, z języka węgierskiego na język polski i książek pisanych w języku polskim o Węgrzech, o węgierskiej literaturze, o węgierskiej historii. I to troszeczkę pomaga tym Polakom, myślę, że zorientować się w tym, co jest ważne i co jest cenne, ale gdybyśmy zaczynali od takiego absolutnych podwali, no to myślę, że te nazwiska, które powiedziałam na początku, musiałyby gdzieś zaistnieć w świadomości. Nie wiem, czy by się każdemu spodobał zestaw akurat takich nazwisk, czy każdego z tych autorów by pokochał, ale myślę, że powinien się trochę w nich orientować, żeby zrozumieć też, o czym dyskutują Węgrzy i o jakich nazwiskach mówią, jeżeli ciągle się zawężamy do tych autorów, którzy są dostępni w języku polskim. No i oczywiście do tego panteonu należałoby dodać jeszcze Petera Esterházyego.
No, jeśli chodzi o siłę wciągania, to na pewno moim zdaniem albo Marej, albo właśnie wspomniany tutaj na spotkaniu Otlik jest najlepszą pozycją, albo wziąć jeszcze jedną klasykę, która jest jeszcze dostępna czasami na internecie. To jest dzieło Ptaszina Derzy Kostolaniego, który też w przyszłym roku będą kolejne znowienia i nowe przekłady. Niesłychanie ciekawy autor i niesłychanie wciągający tekst. Natomiast ja mam taką teorię, że może takie pierwsze spotkanie należy zrobić właśnie literaturą jak najbardziej współczesną. Więc pod tym względem właśnie proponowałbym na przykład Janosza Haja, czy Szilarda Borbija, czy Andrzeja Tompa na przykład.
Jeżeli mówimy o tej literaturze współczesnej i tym przybliżaniu Węgier Polakom, bo myślę, że to jest jedno z zadań tej literatury, żeby nie tylko ukazać literaturę węgierską, ale trochę odczarowywać te Węgry dla Polaków, no to na pewno taką rolę może wziąć na siebie Krisztyna Todt i chociażby jej Linię kodu kreskowego, czyli książka, która w bardzo, mam wrażenie, przyjemny sposób pokazuje, że ci Węgrzy tak bardzo się od nas nie różnią i można z nimi znaleźć absolutnie wspólny język.
Czy jest coś w tej literaturze węgierskiej takiego oryginalnego, nie wiem, egzotycznego? Czy ta literatura taka jest w ogóle?
Wybitny pisarz wojwodyński Otto Tolnai powiedział kiedyś, że Węgrzy, ponieważ mieszkają na nizinie, mają większą perspektywę. I dlatego też piszą na większą perspektywę, więc to jest jego stwierdzenie. Nie wiem, czy istnieje taka specyfika węgierska. Oczywiście, wiadomo, istnieje bardzo duża ciągła tradycja, to po pierwsze, a po drugie znaczenie języka węgierskiego, bo język węgierski, wiadomo, nie ma wokół sąsiadów, więc nie mamy krewnych w ogóle, więc mamy sam wypracowany, pielęgnowany język przez te 1000 lat i może właśnie dlatego jesteśmy trochę bardziej zamknięci w sobie i trochę bardziej od polskiego bazujemy na warstwę taką językową. To na pewno jest specyfika literatury węgierskiej.
Jest jeszcze jedna specyfika literatury węgierskiej, a mianowicie to, że jej kanon stanowią nie tylko książki, które powstają w ramach jej granic, czyli cała literatura, która powstaje na terenach utraconych przez Węgry po 1920 roku, czyli na Słowacji, w Siedmiogrodzie, w Wojwodinie. Tam żyją albo stamtąd pochodzą niezwykle ważni pisarze i pisarki, którzy reprezentują dziś absolutne czy bestsellery, czy niezwykle ważne z różnej perspektywy książki, mimo że albo te książki dzieją się współcześnie na tamtych terenach, albo wręcz wracają historycznie, czasami nawet o 100 lat czy więcej, w tamte obszary. Niemniej jednak ci Węgrzy z Budapesztu, Węgrzy z samego centrum, z samego serca Węgier czytają i uznają te książki za szalenie ważne dla swojej kultury, więc to jest coś, co też odróżnia tę literaturę węgierską od polskiej. No my, owszem, mamy niektórych pisarzy emigracyjnych, ale Węgrzy tak samo mają pisarzy emigracyjnych. To nie jest ta skala. To jest skala całej rzeszy Węgrów, która pozostała poza granicami kraju, kultywuje dalej tam tradycje, cały czas mówi po węgiersku, utrzymuje tą swoją węgierskość i przy okazji też utrzymuje tę literaturę na bardzo wysokim poziomie.
Czy była jakaś książka węgierska, którą się Państwu najtrudniej tłumaczyło?
To nie tylko książki są. Przynajmniej ja tłumaczę też i poezję, i sztuki teatralne, i bardzo wiele różnych tekstów. Bardzo często są, nawet w takich z pozoru niewinnych książkach, jakieś takie zagwostki, takie zabiegi, które utrudniają tę pracę. No to jest cała radość tej pracy, żeby rozwiązywać te problemy. Natomiast zawsze najtrudniejsze są chyba, i to jest ogólnie się rozciąga na całą tę literaturę, kody kulturowe. No bo jak powiemy dziurawa flaga, no to co to Polakowi powie? Nic. A Węgier w tym momencie ma przed oczami połowę historii swojej współczesnej, ma walki o wolność, ma powstanie 1956 roku, ma Rosję radziecką atakującą jego kraj, więc to są takie rzeczy, których się nie da przełożyć jednym słowem, do których często trzeba tworzyć jakieś naokoło, czy przypisy, czy przybliżać to czytelnikowi. No i o ile jeszcze powiedzmy gdzieś w powieści, czy w reportażu to się gdzieś zmieści, jakiś przypis, czy rozszerzenie, no to jeżeli mamy do czynienia z poezją, to co my możemy zrobić? Musimy jakoś poczarować albo czasami rozłożyć ręce i powiedzieć nie, ten utwór, ten wiersz nie będzie miał nawet w połowie takiego znaczenia i nie będzie tak doceniony przez polskiego odbiorcę jak przez Węgra, który rozumie i czuje te wszystkie kody kulturowe, więc one najczęściej sprawiają najwięcej problemów.
Ja nie tłumaczę na polski, ja jeśli robię to właśnie ze polskiego, mi się zdaje tak, właśnie te kody kulturowe, tak jak Ania mówiła, oczywiście do tego tutaj w polskim trzeba dodać jeszcze zupełnie inny język, oczywiście na przykład w węgierskim nie ma płci, więc kolega tłumacz kiedyś przełożył taką książkę, która była cały czas pisana w perspektywie kobiety. Natomiast ani razu nie była wymawiana jej nazwisko. I oczywiście polski czytelnik wie, że to jest kobieta, bo tak jest. Natomiast na Węgrzech, gdzie nie ma płci, to nikt nie wiedział, o co chodzi. Więc no to są takie drobne piękności, trudności, przekłady. Jeśli chodzi o mnie, to ja myślę, że najwięcej pracowałem z Masłowską akurat.
A czemu? Najtrudniejsza, tak? Z warstwotwórczej.
Tak. Dokładnie tak, bo tam nie było wiadomo, co jest jakby jej inwencją, a co jest slangiem, a co jest dla mnie nieznanym wątkiem kulturowym, więc tak.
I to już wszystko w tej godzinie reporterów. Do usłyszenia za tydzień. Marta de Martę.
Godzina reporterów.